Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI przyjął książęcą parę z Monako.
W Watykanie zainaugurowano rok sądowy.
3 lata od trzęsienia ziemi, które spustoszyło Haiti, Kościół nadal przypomina o potrzebie pomocy.
12 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął księcia Monako Alberta II i jego małżonkę Charlene. Książęca para spotkała się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Dzisiejsza wizyta, jak to określa oficjalna strona księstwa Monako, wpisuje się w długą tradycję bliskich i pełnych zaufania relacji ze stolicą apostolską. Książę Albert był gościem Benedykta XVI już dwukrotnie wcześniej, w 2005 roku po inauguracji pontyfikatu oraz w 2009.
W komunikacie wydanym po audiencji poinformowano, że rozmowy dotyczyły znaczącego wkładu Kościoła katolickiego w życie społeczne Monako oraz spraw międzynarodowych. W szczególności wymieniono integralny rozwój narodów oraz ochronę zasobów naturalnych i środowiska.
Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem w Watykanie wymaga też pogłębiania konsekwentnego życia chrześcijańskiego. Wskazał na to Benedykt XVI, spotykając się z watykańskimi żandarmami i strażakami. Wyraził im wdzięczność za wierną i profesjonalną służbę. Przypomniał, że ich zadaniem jest zapewnianie ochrony i spokoju papieżowi i mieszkańcom Watykanu, jak też uczestnikom odbywających się tu nabożeństw i spotkań.
La vostra peculiare presenza.
Niech wasza szczególna obecność w sercu chrześcijaństwa, gdzie tłumy wiernych przybywają bez przerwy, by spotkać się z następcą Piotra i nawiedzić groby apostołów, wzbudza zawsze w każdym z was wolę intensyfikowania duchowego wymiaru życia. Niech też wzmaga w was wysiłek, by pogłębiać wiarę chrześcijańską, dając jej odważne świadectwo konsekwentnym postępowaniem w każdym środowisku. W tym celu będzie wam pomocą obecny rok wiary. Stanowi on szczególną okazję, by odkrywać, ile jest radości w wierze oraz w komunikowaniu innym, że zbawcze i wyzwalające spotkanie z Bogiem urzeczywistnia najgłębsze aspiracje człowieka, jego pragnienie pokoju, braterstwa, miłości.
Dla sądownictwa w Watykanie ubiegły rok był szczególnie absorbujący, przyznał na inauguracji roku sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego zastępca prokuratora. Pier Francesco Grossi wspomniał znane sprawy karne i rozgłos medialny, jaki wywołały przestępstwa popełnione na terenie państwa watykańskiego, ale mające skutki również poza nim. Mówił też o 2 wydanych przez Trybunał wyrokach karnych. Były to wszystko wyraźne aluzje do sprawy kradzieży z Watykanu zastrzeżonych dokumentów. Na inauguracji byli zresztą obecni adwokaci skazanych w sprawie WatiLeaks.
Ogółem Trybunał prowadził w zeszłym roku 807 spraw cywilnych i 163 karne. To ogromna ilość jak na najmniejsze państwo świata o znikomej liczbie mieszkańców, ale oczywiście mają one na ogół charakter międzynarodowy, wiążący się z ogromnym przepływem ludzi przez Watykan. Gości ich tu rocznie 18 do 20 milionów, przypomniał zastępca prokuratora. W sprawozdaniu podjął też sprawę konieczności dostosowywania ustawodawstwa Watykanu do prawa europejskiego i międzynarodowego. Ponadto podziękował watykańskiej żandarmerii za jej przykładne, skuteczne i dyskretne działanie, zwłaszcza w funkcji policji sądowej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
3 lata po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w tymczasowych obozach na Haiti pozostaje ciągle 400 tysięcy osób. Alarmują niosące tam pomoc organizacje. Od czasu tej tragedii sytuacja ludzi w obozach nie uległa żadnej poprawie. Problemem jest zarządzanie krajem. Dotąd udało się usunąć tylko około 5% zalegających na wyspie gruzów. Z obiecanego przez społeczność międzynarodową wsparcia wypłacono niespełna 10%. Na wyspie brakuje żywności, nierozwiązany pozostaje problem zachorowań na cholerę. Kolejne klęski żywiołowe powodują dalsze szkody.
Polacy na pomoc Haiti zebrali ponad 13 milionów złotych. Z tych funduszy Caritas Polska realizuje w tym kraju 6 projektów. Mówią ksiądz Marian Subocz i Marta Titaniec z Caritas Polska.
To jest tragedia, która nie miała na Haiti sobie równych i to jest też tak, że Haitańczycy mierzą czas do tragedii i po tragedii. Też już wiedzą, że coś takiego się może wydarzyć.
Chodziło nam, żebyśmy się zaangażowali w te dzieła, które są najbardziej konieczne. Postanowiliśmy, że będziemy odbudowywać szkoły, dlatego że tam jest ogromny analfabetyzm i stąd też uważaliśmy, że jeżeli w kraju jest 70% analfabetów, to najlepszą pomocą będzie kształcenie społeczeństwa, ponieważ oni będą w stanie pomóc w kraju. Szkoła już jest gotowa. Otrzymaliśmy informację, że 1288 uczniów rozpoczęło już tam swoją edukację i dla nas jest to coś wspaniałego, wspaniała informacja. Następnie to jest odbudowa Centrum Formacji Dziewcząt, ponieważ zostało zniszczone również seminarium i dlatego też zdecydowaliśmy się pomóc seminarium w Port-au-Prince. Razem z Caritas Austria odbudowujemy domy. My jako Caritas Polska budujemy 50 domów.
Widzimy jako Caritas, że niezależnie od rodzaju konfliktu czy kataklizmu, to ci najsłabsi, czyli dzieci, są najbardziej poszkodowane, bo są najbardziej bezbronne. Będziemy kontynuować odbudowanie szkół na Haiti.
Z polskich funduszy na Haiti budowana jest m.in. szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II.
W stolicy Haiti zostanie też wybudowany tymczasowy kościół katedralny. Archidiecezja Port-au-Prince od lat czeka na swoją katedrę, która uległa zniszczeniu w pożarze w 1991 roku. A chociaż powstały ambitne plany odbudowy tego najważniejszego kościoła kraju, to jednak piętrzące się trudności, zwłaszcza finansowe, spotęgowane przez skutki ostatniego tragicznego trzęsienia ziemi, nie pozwalają na ich rychłą realizację. Haiti jest jednym z najbiedniejszych krajów świata.
Archidiecezja poinformowała jednak, że na miejscu starej katedry rozpoczęto pracę przy budowie kościoła tymczasowego. Będzie on pełnić wszystkie funkcje liturgiczne aż do czasu pełnego zakończenia odbudowy świątyni docelowej pod wezwaniem Matki Bożej. Tymczasowy budynek pomieści około 2000 osób i będzie kosztował około $1 000 000. Prace powinny zakończyć się za 9 miesięcy.
Budowla będzie miała charakter wielofunkcyjny. W pierwszym rzędzie ma służyć wiernym jako katedra przez cały okres przejściowy. Będzie jednak używana również do innych celów. Trudno na razie powiedzieć, kiedy zostanie wybudowany kościół docelowy. Szacuje się, że realizacja istniejącego projektu kosztować będzie $40 000 000.
Rekordowego wsparcia udzieliła w minionym roku papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie ofiarom konfliktów wojennych. Największe fundusze przeznaczono na Syrię. Wspierano także cierpiących w Sudanie i Demokratycznej Republice Konga.
Najmłodszy kraj świata, głównie zamieszkały przez chrześcijan i wyznawców tradycyjnych religii, zaczyna od zera. Chrześcijanie, którzy zostali na północy w Sudanie, żyją jako mniejszość w państwie zdominowanym przez islam. Tysiące chrześcijan już przeniosło się na południe, a wielu innych prawdopodobnie pójdzie wkrótce w ich ślady. W 2012 roku doszło do wielu gwałtownych starć w przygranicznych regionach. Obecnie sytuacja się nieco uspokoiła, ale napięcia pozostają. Ludzie są zastraszeni przez terror. Szacunkowe dane mówią o tym, że zginęło 2 miliony Sudańczyków, a 4 miliony, których nie udało się doprowadzić do arabizacji i islamizacji, wypędzono z Sudanu. Innym regionem, w którym ludność doświadczyła niewyobrażalnego cierpienia, był tak zwany region Kivu, leżący na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Tutaj również pomoc Kościołowi w potrzebie pomogła tysiącom uchodźców, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć i zostali bez dachu nad głową. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Grzyb z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Szkoły prowadzone w Bangladeszu przez instytucje katolickie jako jedyne unikną przymusowej nacjonalizacji. Władze kraju zapowiedziały, że w ich ręce przejdą wszystkie pozostałe niepaństwowe podstawówki. Według nich ma to polepszyć jakość edukacji i sytuację osób zatrudnionych w sektorze oświaty.
Obecnie w Bangladeszu jest około 500 szkół podlegających episkopatowi, w tym 302 szkoły podstawowe. Często są one u szczytu rankingów w swoich dziedzinach. Brat Harold Bijoy Rodriguez, sekretarz zespołu episkopatu do spraw edukacji, nie chciałby nacjonalizacji żadnej z katolickich szkół, bo pozbawiłoby to kościół kontroli nad standardami nauczania i polityką zatrudnienia. W ostatnim 20-leciu znacjonalizowano w Bangladeszu co najmniej 10 szkół katolickich i zaowocowało to w nich dramatycznym spadkiem jakości nauczania.
Wobec oskarżeń o cenzurę i niszczenia akt w sprawie molestowania nieletnich przez duchownych, niemiecki episkopat wyraził sprzeciw. Postanowił podjąć kroki prawne w stosunku do wysuwającego te zarzuty kryminologa. Przypomnijmy, że dyrektor Dolnosaksońskiego Instytutu oskarżył diecezję Monachium i Ratyzbony o próby nacisku na teksty podsumowujące badania. W środę episkopat zerwał współpracę z kryminologiem, gdyż nie ma już do niego zaufania.
Niemiecki episkopat zażądał od profesora Pfeiffera zaprzestania głoszenia zarzutów, jakoby Kościół w Niemczech podczas badań nad przypadkami pedofilii wśród duchownych stosował cenzurę i niszczył akta personalne. W przypadku niedostosowania się do tego żądania episkopat wystąpi z powództwem o zaniechanie. Pełnomocnik episkopatu do spraw nadużyć seksualnych, biskup Stefan Ackermann, stwierdził, że w sporze z profesorem Pfeifferem chodziło o metody badawcze i ich przedstawienie w mediach, a nie o cenzurę samych faktów. Chodziło o akta duchownych, to delikatna materia i zastanawialiśmy się, jak przetworzyć te dane w sposób anonimowy, stwierdził biskup Ackermann. Episkopat dla celów badawczych miał udostępnić wszystkie akta zarówno zmarłych, jak i aktywnych księży. Problemem było podanie nazwisk dla celów badawczych, a później do publicznej wiadomości. Episkopat nie chciał się zgodzić na takie postępowanie. Niektórzy biskupi krytykowali też ingerencję kryminologa w kwestie wewnątrzkościelne i interpretację wyników badań. W niemieckich mediach profesor Pfeiffer spekulował, jakoby celibat był winny przypadków pedofilii wśród duchownych. Tymczasem niektórzy eksperci kwestionują metodologię badawczą hanowerskiego naukowca. Profesor kryminologii Klaus Laubenthal z Würzburga uważa za problematyczne koncentrowanie się wyłącznie na aktach personalnych, a prawnik Marion Westphal, która badała przypadki pedofilii w archidiecezji Monachium i Frezingi, zdradziła, że profesor Pfeiffer zapowiadał publikację badań z wszystkimi nazwiskami i zaznaczał, że o tym decyduje rynek mediów. Wbrew doniesieniom niektórych mediów, Kościół w Niemczech nie zakończył badań o fenomenie pedofilii wśród duchownych. Projekt ma być kontynuowany we współpracy z nowym partnerem. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ciężko mi myśleć o ustawie, która jest niepotrzebna i jeszcze bardziej szkodliwa niż obecna, pisze kardynał Timothy Dolan w liście do Andrew Cuomo, gubernatora stanu Nowy Jork. Nowojorski arcybiskup odrzuca wysuniętą przez niego propozycję rozszerzenia dostępu do aborcji. Uważa, że skandalicznie zwiększy to liczbę dokonywanych aborcji. Zwraca też uwagę, że w stanie Nowy Jork ich wskaźnik jest dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa USA. 40% ciąży kończy się tam aborcją.
Na Jasnej Górze i we wszystkich wspólnotach Paulinów na świecie rozpoczynają się dziś tradycyjne pawełki. Jest to nowenna przygotowująca do głównej paulińskiej uroczystości świętego Pawła I Pustelnika, patriarchy i patrona zakonu.
Podczas nowenny przez 9 kolejnych wieczorów Paulini wraz z wiernymi będą modlić się w jasnogórskiej bazylice do świętego Pawła, śpiewając hymny o jego życiu na pustyni i prześladowaniu chrześcijan. Codziennie kaznodzieja nawiąże do życia i misji świętego, a także jego roli w kościele, również w czasach współczesnych. Dla Paulinów to święty czas, przypomina ojciec Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry.
Jest to czas wewnętrznego wyciszenia, nie są to rekolekcje, ale jest to właśnie czas naszego spotykania się ze świętym patronem, a poprzez jego postać, z jego duchowością, duchowością całego zakonu, z naszymi korzeniami.
Wyjątkową oprawę mają ostatnie pawełki, które gromadzą na Jasnej Górze tysiące wiernych, zwłaszcza dzieci. Paweł Step jest bowiem szczególnym opiekunem najmłodszych, a także matek spodziewających się pociech i tych pragnących mieć potomstwo. W tym roku tak zwane uroczystości zewnętrzne odbędą się w niedzielę 20 stycznia. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.